Doktor Anita Rawa-Kochanowska jest dzisiaj z nami. Rozmawiamy o poczuciu własnej wartości w kryzysie. Jak bardzo ten kryzys ma wpływ na poczucie własnej wartości. Kryzys, czyli coś, co przyszło z zewnątrz i dotyczy wszystkich nas. Właściwie wszyscy.
Z zewnątrz przyszła sytuacja kryzysowa, natomiast to, jak my na to reagujemy, może w nas wywołać kryzys, ale nie musi. Czyli nie każda sytuacja kryzysowa u każdego człowieka wywoła kryzys. To w dużej mierze zależy od jego takiej odporności psychicznej. Więc teoretycznie wszyscy jesteśmy teraz w kryzysie, ale w praktyce wcale tak nie jest.
No właśnie. I spróbujemy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jesteśmy tak różni?
Wiesz co, my w ogóle jesteśmy różni i to jest oczywiście banał i truizm, ale każdy z nas ma po pierwsze, to wiadomo, różne doświadczenia z dzieciństwa, tak? Różny poziom zaufania do świata, różny poziom zaufania do siebie, różny poziom poczucia bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz, chociaż bardzo duża. Z drugiej strony, tak wyposażeni, małe dziecko poszło do przedszkola, będąc na przykład przekonane, że jest największym cudem świata, bo dostawało od rodziców to, co potrzebowało, a w przedszkolu się okazuje, że tych cudów świata jest 25, tak, na przykład. I trzeba się było z tym zmierzyć. Potem w szkole mogliśmy mieć różne doświadczenia związane na przykład z przemocą rówieśniczą czy z hejtem w internecie. I też to miało wpływ na nasze poczucie własnej wartości, in plus albo in minus. To, że dojrzewamy, że się starzejemy, że mamy różne przyjemne i nieprzyjemne doświadczenia związane z byciem w relacji, z byciem, z wyglądem zewnętrznym, z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. To nas hartuje albo to nas osłabia. Więc tutaj każdy człowiek, i to naprawdę każdy człowiek ma, jest tak inny jak jego linie papilarne. To znaczy każda historia ludzka jest niepowtarzalna. Dlatego my psychoterapeuci się nigdy nie nudzimy, nawet jeśli ludzie mówią o podobnych problemach, bo każda historia jest naprawdę niepowtarzalna, więc to jest ta konfiguracja tych różnych doświadczeń przyjemnych i nieprzyjemnych, czy jakieś to są czynniki zewnętrzne, to jest coś, co nas buduje albo osłabia. Ale też to, co mówiłam, to, co dostaliśmy od rodziców, czyli jakaś taka bazowa wiara w siebie, bazowe poczucie własnej wartości i zaufanie do świata. A oprócz tego każdy z nas ma oczywiście swój temperament i osobowość, które też są częściowo zależne od czynników wrodzonych, częściowo zależą od wychowania. I na przykład różnimy się tym, że jesteśmy bardziej bądź mniej emocjonalni. Bardziej bądź mniej odporni na zmiany, czy odporni na stres. I to się na przykład nazywa w jednej z teorii osobowości, nazywa się taki wymiar neurotyczność. To znaczy, że z grubsza rzecz biorąc, dwie skrajne postacie tego wymiaru to jest neurotyczność kontra zrównoważenie emocjonalne. I osoby, które są bardzo neurotyczne, czyli które mają bardzo wysokie wyniki w teście mierzącym ten wymiar, to są osoby, które bardzo silnie przeżywają właściwie wszystko, które mają tendencję do tego, żeby przeżywać, przeżuwać to, co się dzieje, żeby różne uwagi brać do siebie, dlatego że one wewnętrznie mają taki system jak wzmacniania bodźców, tak można go powiedzieć najprościej. Czyli układ nerwowy takich osób jest tak zbudowany, że im naprawdę niewiele trzeba, żeby być już w stanie maksymalnego pobudzenia. Dlatego, że tam w środku im się bardzo dużo dzieje. Osoby neurotyczne mogą się pocieszać, że mają tak bogate życie wewnętrzne, że już niewiele potrzeba do tego, żeby się nie nudzić ze sobą. Natomiast są też osoby, które są bardzo odporne na stres i bardzo zrównoważone emocjonalnie. I czasami, czy w dużej mierze to wynika z ich wyposażenia takiego biologicznego. Oczywiście tutaj wpływy wychowawcze czy relacje z innymi ludźmi też mają swoje znaczenie, ale częściowo jest to też od nas niezależne. Więc tutaj jest bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo tych puzli, które tworzą ten obrazek, którym jesteśmy my, dlatego nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak my sami sobie poradzimy z sytuacją stresującą, z sytuacją kryzysową, a tym bardziej nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak sobie z nią poradzi inny człowiek. I nie możemy przykładać też swoich sposobów radzenia sobie, czy swoich reakcji na reakcje innych. Dlatego tutaj bardzo Państwa namawiam do tego, żeby nie oceniać tego, jak inni sobie radzą w tej sytuacji. Możemy mówić, ale ludzie są głupi, bo tam piknikowali tam gdzieś nad Wisłą, tak? Hurtowo chodzili do lasu. A ludzie są głupi, bo tam wykupowali papier toaletowy. Każdy z nas inaczej reaguje na stres i czasami ludzie, zwłaszcza w tym pierwszym momencie szoku, działają zupełnie irracjonalnie. No i trudno, tak to jest. Dopiero potem, jak się sytuacją oswajamy, jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie działać, znaczy bardziej przemyślanie działać, chociaż to też zależy od tego, czy myśmy się z tą sytuacją oswoili, bo może być tak, że długotrwały stres nas wyczerpuje, a nie uodparnia.
Czy taka sytuacja kryzysowa, taka klasyczna, kryzysowa, w jakiej teraz jesteśmy, pokazuje, jacy jesteśmy naprawdę? Zdziera nas, z nas te maski?
Wiesz, to by się trzeba było zastanowić, co to znaczy naprawdę, nie? Mhm. Ale trochę tak, bo ja sobie tak myślałam też o tym, co to się teraz, że tak powiem, porobiło. I sobie nawet napisałam, że na karteczce, że życie mówi sprawdzam, to znaczy tak, nagle sobie człowiek uświadamia, siedząc w domu z dziećmi, jakim on jest rodzicem. I mogą to być odkrycia no niekoniecznie przyjemne. Jak się chodziło do pracy, a dzieci chodziły do szkoły, to jak się wracało z pracy, szkoły, miało się dla siebie te 2-3 godziny takiego czasu, to człowiek robił kolację, to coś się oglądało, bajkę, tu w przelocie się pomagało w lekcjach albo i nie. I człowiek, jak sobie dobrze radził, to jakieś takie poczucie, że jest tylko świetnym rodzicem. Albo, że wystarczająco dobrym. A w weekendy gdzieś się wyjeżdżało i byliśmy fajną rodziną. Natomiast to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jesteśmy teraz z dziećmi non-stop. I kiedy musimy częściowo przejąć rolę szkoły, na przykład tłumacząc dziecku lekcje, albo pomagając mu odrabiać lekcje, czego wcześniej na przykład nie musieliśmy robić. I nagle się okazuje, że wcale nie mamy na przykład tyle cierpliwości, ile myśleliśmy, że mamy. I czasami nawet tych naszych dzieci nie lubimy, albo ich mamy dosyć i chcielibyśmy mieć 2 godziny tylko dla siebie. I nie ma się też co wstydzić takich myśli, to jest zupełnie normalne. Więc też to nas konfrontuje na przykład z tym pytaniem, jakim jestem rodzicem? Kurczę, myślałam, że jestem świetną mamą, bo wszystko ogarniam, ale jak mam dzieci na głowie, to nic nie ogarniam. Albo zajmuję się dziećmi i zajmuję się swoją pracą. Nie? Więc drugie pytanie, jakim jestem pracownikiem? Bo może być tak, że straciłam pracę, to były zwolnienia w firmie, tak? I teraz nagle się czuję niekompetentna, czuję się do niczego, poczucie własnej wartości leci, bo zwolnili mnie w pierwszej kolejności na przykład. Albo mam swoją pracę, mam swoją działalność, miałam świetnie rozwijającą się firmę, na przykład byłam fryzjerką, miałam restaurację, byłam kosmetyczką, nagle wszystko się walnęło. Nie z mojej winy, ale jak to się przebranżowić, jak ja byłam świetna w na przykład, nie wiem, robieniu rzęs czy paznokci, tak? I byłam w tym rewelacyjna i na tym budowałam w dużej mierze moje poczucie własnej wartości. I nadal jestem w tym świetna, tylko że ja nie mogę teraz tego robić, tak? I co teraz? Albo też mam pracę, mogę ją wykonywać, ale zmieniły się kompletnie warunki pracy. Na przykład jestem nauczycielem i nie chodzę do szkoły, siedzę 14 godzin na dobę przed komputerem, bo nagle musiałem się nauczyć pracy zdalnej. Z dnia na dzień w zasadzie, tak? Nikt mnie nigdy nie uczył tego, jak z dziećmi się pracuje przez Zooma, jak prowadzić lekcje online. Muszę się tego szybko nauczyć, a nie mam jednej klasy do ogarnięcia, tylko kilka, tak jak wtedy. Tak jak wcześniej, więc muszę bardzo brutalnie wyjść ze swojej strefy komfortu i uczyć się mnóstwa nowych rzeczy i niekoniecznie mi to dobrze pójdzie, bo wcale nie jest powiedziane, że każdemu z nas łatwo pójdzie praca online. To dotyczy też terapeutów, szkoleniowców, ludzi, którzy mieli kontakt z drugim człowiekiem, przychodziło im to w sposób naturalny. To ta praca zdalna, mówiłem, że to praca zdalna, łatwo, tutaj mamy narzędzia, wszystko fajnie, ale nie, Nie dla każdego to jest komfortowa sytuacja. Nie każdemu będzie łatwo pod względem technicznym. I dlaczegoż by miało tak być, że wszyscy jesteśmy technicznymi ninja? Mamy prawo się też nie znać. Ale i pod względem emocjonalnym, no bo co innego jest mieć kontakt z żywym człowiekiem, że tak powiem namacalny, nawet będąc nauczycielem, nawet narzekając na swoją klasę, a co innego się widzieć z nimi na Zoomie, czy słyszeć tylko na Messengerze, czy tylko mailować. To jest kompletnie inny rodzaj relacji i kompletnie inna praca i możemy sobie z tym też nie radzić i poczucie naszej własnej wartości, poczucie kompetencji też będzie leżało. Przez wiele lat mogliśmy się czuć świetnymi pracownikami, mogliśmy być doceniani, awansować, mieć coraz lepsze zarobki, no, to niekoniecznie nauczyciele, ale w różnych branżach rzeczywiście mogliśmy sobie świetnie radzić, aż to nagle padło, tak? I to też jest taki sprawdzian, ja jako pracownik. Jakie ja mam rzeczywiście kompetencje? Czy te moje kompetencje jestem w stanie przełożyć na tę nową sytuację? Czy one są w ogóle przekładalne? Jeśli nie są przekładalne, to czy ja mam zasoby, żeby się przebranżowić i tak dalej, i tak dalej. No i trzecie, sprawdzam, to jest ja jako współmałżonek. Jeśli oczywiście mamy takiegoż. Bo może się okazać, że znowu to jest sprawdzian dla małżeństwa czy dla związku. Bo fajnie było, kiedy mogliśmy razem wyjeżdżać, kiedy chodziliśmy sobie na kawę, kiedy nawet mieliśmy dzieci i skupialiśmy się na tych dzieciach i nam ta rodzina jakoś szła, ale się widzieliśmy ograniczoną ilość czasu, bo mieliśmy swoje prace, swoje szkoły, swoje zajęcia, a teraz siedzimy wszyscy na kupie. Albo jeden siedzi w domu, drugi pracuje normalnie, bo jest lekarzem, taksówkarzem, kurierem i nie może siedzieć w domu, choćby chciał. I narastają napięcia, nowa sytuacja i to też jest takie to pokerowe, sprawdzam, jakim jesteś współmałżonkiem, jakim jesteś partnerem. Więc na wielu frontach mamy to zachwianie poczucia własnej wartości, mimo że czynniki, że może nawet tym, nie wiem, czy to jest gorzej, czy lepiej, że to nie jest nasza wina, że nam się to zachwiało, ale musimy się z tym zmierzyć i mamy prawo i właściwie statystycznie jest bardzo prawdopodobne, że my sobie z częścią rzeczy nie będziemy radzić. Bo my to sobie wszyscy teraz pięknie mówimy, że przerzuciliśmy się na pracę zdalną, tak, że sobie żyjemy ze swoimi rodzinami, gramy z dziećmi w planszówki, zacieśniamy więzi, ale dla wielu osób to jest bardzo, bardzo trudne doświadczenie.
Teraz pracujesz online z pacjentami, z klientami. Czy oni właśnie zgłaszają tego typu problemy?
Wiesz co, ja na razie mam osoby, które mają problemy takie jak miały. To znaczy, ja i tak pracowałam z osobami w kryzysie, więc tutaj mi się nie zmieniło. Rozmawiam z osobami, które mają problemy w związku, które są jakoś na rozdrożu swojego związku, które mają problem z tym, że zostały porzucone albo same zdradziły czy porzuciły. Więc to mi się chyba nie zmieniło tak znacząco. Natomiast zauważyliśmy z moimi klientami, że jest znacznie trudniej rozmawiać o takich sprawach online. I też zobaczcie, jeśli chodzi o kontakt z psychologiem czy z psychoterapeutą, zupełnie czym innym było dla człowieka potrzebującego pomocy pójście do gabinetu, wyjście z domu, wybranie się do specjalisty, bo to jest takie trochę zrobienie czegoś dla siebie. Dzieci były wtedy w szkole, mąż, żona w pracy. Człowiek sobie zorganizował czas, żeby pójść do specjalisty, a teraz to robi kątem, tak, bo wszystkich ma na głowie. Zdarza mi się, że ludzie się po prostu chowają w samochodzie i w taki sposób rozmawiamy. Jest to zupełnie inna sytuacja, również emocjonalna. Jest inna relacja online i tutaj jest to źródło dodatkowych trudności. Natomiast ja osobiście i tak jakby siedzę w kryzysie, więc tutaj jeśli chodzi o tematykę, to chyba nie mam. Chociaż może trochę nasilenie tych problemów w tym sensie, że jak ktoś jak ktoś na przykład został porzucony, czy jest po rozwodzie, to teraz jeszcze jest, ma poczucie, że utknął w jednym miejscu, a jak jeszcze stracił pracę, to jakby ilość tych problemów narasta. To bardziej mam tak.
Mhm. To, co powiedziałaś na początku, jak silnie to poczucie własnej wartości związane jest z tym, co wewnętrzne, z tym, co tak naprawdę nie jest zależne od tego, co na zewnątrz, czyli wiara we własną skuteczność, szacunek do samego siebie. No to nie jest związane z pracą, nie jest związane z inną osobą. Jeżeli to jest takie mocne...
Tak, to jest fundament.
To też oczywiście zależne jest od osobowości człowieka. To łatwiej jest być takim elastycznym i wyjść poza tę przysłowiową strefę komfortu, zmieniać.
To elastyczność czy otwartość na doświadczenie to jest też jakby oddzielna cecha osobowości. Tym się też odróżnimy od siebie. Ale ja bym zaryzykowała tezę, że tak, że jest tak jak mówisz. To znaczy, jeśli mamy ten rdzeń taki porządny, jeśli te fundamenty mamy niepopękane, czyli jeśli czujemy się w środku, że jesteśmy okej, to mamy większe szanse, większe zasoby do tego, żeby się pozbierać. Bo to nie znaczy, że my się nie załamiemy. Że osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości, jak straci pracę, to powie, okej, i tak jestem świetna. Nie, ona też będzie płakać, i też się będzie bać, i też będzie przeżywać, ale szybciej się podniesie, bo będzie miała poczucie, dobra, okej, jest kiepsko, ale przecież wiem, że umiem to, to i to. No, że to jest takie, że rzeczywiście jest łatwiej, albo trwa to krócej. Być może człowiek ma większą motywację. Jeśli jest świadomy swoich zasobów i kompetencji i jest świadomy tego, ma takie poczucie, że jest wartościowy jako taki, tak? I że jest wart miłości, jest wart szacunku, to zdecydowanie jest łatwiej poradzić sobie ze wszystkim, niż kiedy człowiek czuje się beznadziejny, do niczego i niekochany i nie wart miłości.
Powiedziałaś o tych emocjach, o tych łzach. Wielokrotnie o tym rozmawiałam, nie tylko z tobą, z innymi psychoterapeutami tutaj w tym programie, że warto te emocje odczuwać i te emocje przeżywać i uzewnętrzniać. I w takim momencie kryzysowym rzeczywiście dobrze jest nie uciekać przed tym, tylko przeżyć to, nawet jeżeli to jest trudne.
Oczywiście, że tak. My bardzo lubimy, nie wiem, czy zauważyliście, bardzo na przykład jak mamy do czynienia z dziećmi, dziecko się przewróci, rozwali sobie kolano, ale nie płacze, to mówimy, wow, jak ty jesteś dzielny. Nie? Jaka ty jesteś dzielna. Albo jak płacze, mówimy, oj, daj spokój. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. I my mamy taką, nie wiem, czy to jest kulturowe, czy to jest społeczne, mamy jakieś takie przekonanie, że mamy być dzielni. Mężczyźni to w ogóle powinni być twardzi jak skała, ale kobiety też. Kobieta powinna sobie radzić, zwłaszcza jeżeli jest matką, powinna być dzielna i ogarniać. I nawet niedawno miałam rozmowę z moją przyjaciółką, która jest lekarką. No i ma bardzo stresującą sytuację i ma głębokie przekonanie, że ona musi sobie radzić cały czas i cały czas być dzielna. Ja mówię, błagam cię, czasami nie bądź dzielna, bo po prostu się rozpadniesz. Nie da się być dzielnym i twardym cały czas. Im bardziej będziemy tłumić nasze emocje i być jak ten taran, znaczy opancerzymy się i będziemy przejść do przodu przez jakiś czas, będziemy sobie radzić i będziemy wyglądać, że rzeczywiście można na nas liczyć i ogarniamy. Natomiast jeśli to nie jest prawdziwe, jeśli to jest w wyniku tego, że myśmy schowali swoje emocje i nie dali sobie tego przeżyć, to my się rozsypiemy w najmniej oczekiwanym momencie. My się rozsypiemy wtedy, kiedy już na przykład, to daj Boże, będziemy mogli żyć normalnie. To my wtedy nie będziemy mogli sobie poradzić. To czasami mi opowiadają nauczyciele. Jeszcze jak było normalnie, to znałam wiele takich osób, które mówiły, że chorują tylko w święta i w wakacje. Nauczyciele, tak? Że podczas roku szkolnego są cały czas na adrenalinie i się po prostu trzymają. A tylko jest jakiś czas takiego luzu, organizm puszcza. I to jest podobna zasada. Im bardziej się spinamy, im bardziej zaciskamy zęby, żeby sobie radzić, tym większe ryzyko, że nam to wywali nam korki, że tak powiem, w najmniej odpowiednim momencie. Więc lepiej by było wypłakać się i nie radzić sobie na początku, czy pozwolić sobie na ten strach, na tą panikę, na rozpacz, na łzy, a potem się z tego, że okrzepać i próbować sobie radzić już w sposób taki spokojniejszy. Albo też zupełnie normalne jest to, że my sobie, że z wieloma osobami teraz rozmawiam i mają podobnie, tak jak ja, że to jest pewna sinusoida. To znaczy są dni, kiedy jest dobrze, kiedy człowiek ma poczucie, że okej, ogarnę, zrobię to i to, a następnego dnia budzi się i sobie myśli, wszystko jest do dupy po prostu, nic się nie da i ma się doła przez pół dnia. I to też jest normalne, słuchajcie. Nie udawajmy przed sobą, że jesteśmy ze stali, z betonu i po prostu jesteśmy super bohaterami i będziemy zawsze hej do przodu. Emocje są potrzebne. One są po to, żeby nas poinformować o tym, co jest ważne, ale też na przykład smutek jest po to, żebyśmy się zatrzymali, odpoczęli, gdzieś skupili na sobie. Więc to wszystko jest potrzebne, tylko trzeba to uszanować. Te emocje trzeba uszanować, trzeba im pozwolić przepłynąć. Im bardziej się będziemy z nimi boksować, tym mniejszą będziemy mieli nad nimi kontrolę.
Już w kolejnej godzinie porozmawiamy o tym i to będzie bardzo płynne przejście do tego, jak sobie radzić z tym, żeby sobie radzić z tym właśnie poczuciem własnej wartości, by ono było takie mocne. Czasami trzeba będzie je wzmocnić, czasami trzeba będzie mu się przyjrzeć, gdzie utyka, a czasami po prostu przyznać, że gdzieś trzeba je nadbudować. I zapewne z punktu widzenia psychologa da się to zrobić i będziemy próbować radzić, jak to uczynić. Do usłyszenia w kolejnej godzinie.